Dziś cofniemy się do roku śmierci papieża i uruchomienia YouTube'a, żeby przyjrzeć się sprawie samosądu we Włodowie, niewielkiej wiosce na Warmii, gdzie dzieci grają w piłkę nożną psimi odchodami. Zapraszam na Zbrodnie prowincjonalne. Tylko postanowiłam, że ten podcast będzie o zbrodniach prowincjonalnych, od razu wiedziałam, którą historię wybiorę na pierwszy odcinek. Bo to jest chyba najbardziej wyrazista i najgłośniejsza sprawa z prowincji, jaka wydarzyła się w XXI wieku w Polsce. I byłam pewna, że o tej historii mówili już wszyscy autorzy polskich podcastów i ciężko będzie zrobić na ten temat coś nowego. Ale okazuje się, że chociaż różnych informacji ogólnie jest sporo, to akurat podcastu na ten temat jeszcze nie ma. Więc tym bardziej cieszę się, że mogę Wam o tym opowiedzieć. Zwłaszcza, że mam wrażenie, że o ile tak powierzchownie o tej sprawie słyszeli pewnie wszyscy, to już o tym, jak to dokładnie przebiegało i kim są ludzie, którzy brali udział w tych wydarzeniach, w jakim otoczeniu żyli, wiadomo niewiele. Mam więc nadzieję, że ten odcinek da Wam jakieś świeże spojrzenie, może bardziej obiektywne, i że ta perspektywa czasu pozwoli nam spojrzeć na tę sprawę trochę bardziej na chłodno. Zacznijmy od czasu akcji. W pierwszej chwili trudno sobie przypomnieć, czy coś ważnego wydarzyło się w 2005 roku i czy to było w tym roku, czy rok wcześniej, albo później, ale jak już zaczęłam szperać, to nagle stwierdziłam, że rok 2005 był bardzo ważnym rokiem w najnowszej historii świata i Polski. Przede wszystkim jest to rok, w którym zmarł papież Jan Paweł II. Tego tematu nie będę rozwijać, bo myślę, że już wszyscy wszystko o tym wiemy. Ale rok 2005 to również rok, w którym powstał YouTube, a pierwszym filmem opublikowanym na tej platformie, bez której dzisiaj chyba większość z nas nie wyobraża sobie w ogóle życia, było Me at the Zoo. 18-sekundowe wideo, w którym człowiek mówi o tym, że słoń ma trąbę i to jest cool. W Londynie w serii zamachów terrorystycznych w autobusie i metrze zginęło 56 osób, a około 700 zostało rannych. W Stanach Zjednoczonych przyszedł huragan Katrina, a Michael Jackson stanął przed sądem oskarżony o molestowanie seksualne 13-letniego chłopca. Książę Karol poślubił wreszcie Camille Parker Bowles, z czego chyba nikt oprócz ich dwojga nie był szczególnie zadowolony. W listopadzie 2005 roku pobito rekord Guinnessa w przewracaniu kostek domina, a słowacka fujara pasterska została wpisana na listę UNESCO. 2005 rok w Polsce był pierwszym rokiem tak zwanych nowych matur. Na Polsacie po raz pierwszy wyemitowano wtedy serial Grey's Anatomy, czyli Chirurdzy. Na TVN-ie zadebiutował program śniadaniowy Dzień Dobry TVN, a sieć komórkowa Idea zmieniła się w Orange. W Polsce to również ważny rok, bo rok wyborów. We wrześniowych wyborach parlamentarnych po 4 latach rządów SLD większość zdobył PiS, a na drugim miejscu ze stosunkowo niedużo mniejszą liczbą głosów znalazło się PO. W październiku tego samego roku na prezydenta został wybrany Lech Kaczyński, zajmując miejsce sprawującego ten urząd już drugą kadencję Aleksandra Kwaśniewskiego. I ta zmiana władzy akurat w tym roku nie będzie bez znaczenia przy tej sprawie, bo PiS trochę ją sobie rozgrywał politycznie jako taki przykład nieudolności rządów SLD chyba. Z przyjemniejszych rzeczy na ekrany weszła trzecia część Gwiezdnych Wojen, Zemsta Sithów. W radiu leciały takie przeboje jak Pokolenie zespołu Kombi, 9 Million Bicycles Katie Melua, wszyscy klaskali do Rubika. No ale przede wszystkim w polskiej muzyce rozrywkowej nastąpił przełom, gdy Mandaryna zaśpiewała w Sopocie. To też było zbrodnicze. Ale zbrodnia, o której dziś będę mówić, wydarzyła się nie w Sopocie, a we Włodowie. No właśnie, co wiemy o Włodowie? Jest to wieś w województwie warmińsko-mazurskim w gminie Świątki. Pierwsze wzmianki o Włodowie pochodzą już z 1384 roku, ale od 1531 roku wieś była opuszczona, chociaż nie udało mi się dowiedzieć z jakiego powodu. Żadnych takich działań wojennych, które mogłyby to tłumaczyć, chyba w tamtym czasie nie było na tym terenie, no więc jest to takie dość tajemnicze. Dopiero jakiś czas później wieś została ponownie zasiedlona. Włodowo leży na granicy krainy, która historycznie jest określana jako Prusy Górne. I jak to zwykle na takich obszarach przygranicznych żyli tutaj zarówno Polacy, jak i Niemcy. Polacy mówiący przede wszystkim gwarą mazurską. Natomiast Niemcy byli to głównie potomkowie osadników ze Śląska. Też w związku z tym pewnie dominowało tu wyznanie ewangelickie. Po II wojnie światowej, jak wiadomo, ludność niemiecka została z tych okolic wysiedlona i na jej miejsce sprowadzono osadników z różnych rejonów Polski, przede wszystkim z Mazowsza i dawnych Kresów. W czasach Polski Ludowej w okolicach utworzono kilka PGR-ów, m.in. w Garzewie i w Łumpi, czyli w promieniu około 7-8 km od Włodowa. Obecnie wieś liczy sobie 223 mieszkańców i 45,7% stanowią tu kobiety, a 54,3% mężczyźni. Także na 100 mężczyzn przypadają 84 kobiety. Trochę to brzmi niepokojąco. W ogóle jest to nietypowe, bo średnio to kobiet jest zwykle więcej, tak około 51%. A rodzi się tu więcej dziewczynek, bo w 2017 roku było to 63% żywych urodzeń. Także można podejrzewać, że po prostu kobiety stamtąd uciekają częściej niż mężczyźni. Jeśli chodzi o osoby zamężne, rozwiedzione i tak dalej, to tu statystyki mieszczą się w średniej krajowej. Natomiast jest jedna wartość, która wybija się. Chodzi o osoby, których status matrymonialny został określony jako nieustalony. I to jest 3,7%, podczas gdy w Polsce to jest około 0,8%. Przypuszczam więc, że większość to są takie różne historie z pogranicza patologii, gdzie ludzie się rozstają, schodzą z kimś, mają dzieci, nie mają rozwodu. Za chwilę też powiem o tym trochę więcej, kiedy będę mówić o ciemnych stronach Włodowa. Są to tereny typowo wiejskie, chociaż gleby są tu głównie trzeciej klasy i zdecydowanie najwięcej jest małych gospodarstw, takich poniżej 1 hektara, co już może nam trochę powiedzieć o sytuacji materialnej tutejszej ludności. I pewnie też z tego powodu 37,9% zatrudnionych jest wcale nie w rolnictwie, tylko w przemyśle i budownictwie. W sektorze rolniczym natomiast pracuje 23,3%, no czyli też dużo. Rynek nieruchomości praktycznie tu nie istnieje. W 2017 roku w gminie Świątki oddano do użytku 5 mieszkań, ale na przykład już w 2013 było to jedno mieszkanie. Gdybyście jednak z jakiegoś powodu chcieli się tu osiedlić, to znalazłam ogłoszenie z rynku wtórnego i za 390 tysięcy można tu kupić 6-pokojowy dom wybudowany w 2011 roku w bardzo dobrym stanie, na dużej działce, naprawdę solidny. Także we Włodowie można kupić nieruchomości w dobrych cenach. Jeśli chodzi o lokalne wydarzenia w gminie Świątki, to nie ma ich zbyt wiele. Odbywają się chyba tylko gminne dożynki, podczas których odbywa się między innymi konkurs o tytuł Super Sołtysa. Cały czas odbywają się tutaj też jakieś zawody, szkolenia dla straży pożarnej, otwierają jakieś remizy, przekazują wozy strażackie. To tak sobie pomyślałam, że no ogólnie fajnie, że w to inwestują, ale później doczytałam, że wójt gminy Świątki jest również prezesem OSP Świątki, co trochę wyjaśnia chyba tę hojność. Chociaż zawsze to lepiej niż gdyby był właścicielem, nie wiem, domu weselnego albo karczmy. Jakie są mroczne strony Włodowa? Na pewno sytuacja materialna wielu rodzin, która jest trudna. Z raportu gminy za 2019 rok wynika, że opieka społeczna ma pełne ręce roboty i lista tych wszystkich świadczeń, dodatków, zasiłków jest bardzo długa. Z pomocy społecznej korzysta tutaj ponad 20% mieszkańców. Powtarza się jeden schemat: wielodzietność, niepełne rodziny albo jakieś niestabilne związki, uzależnienie, przemoc, ograniczenie władzy rodzicielskiej, niezaradność życiowa. Ten obraz niestety jest dość typowy dla terenów popegeerowskich, gdzie ludzie mają za mało ziemi, żeby się z niej utrzymać, innej pracy nie ma. Do tego dochodzi taka wyuczona i w tym momencie już też dziedziczona bezradność, no i oczywiście alkoholizm. To ubóstwo widać też w statystykach dotyczących stanu gospodarstw, a w szczególności instalacji takich techniczno-sanitarnych. Łazienkę, bieżącą wodę i ogrzewanie w Polsce ma średnio 91 gospodarstw domowych, a tutaj w gminie Świątki to jest około 70%. Kolejny problem to oczywiście bezrobocie. Bezrobocie rejestrowane w gminie Świątki wynosiło w 2017 roku 14,6%. To jest ponad 2 razy więcej niż średnia krajowa. A dodajmy jeszcze, że w interesującym nas roku 2005 ono wynosiło 33,5%, czyli strasznie dużo. W 2017 roku w gminie Świątki stwierdzono szacunkowo, w oparciu o dane powiatowe, 64 przestępstwa, z czego 39 o charakterze kryminalnym i 2 przeciwko życiu i zdrowiu. Jest to mniej niż w województwie warmińsko-mazurskim i znacznie mniej od średniej krajowej. Tutaj natomiast trzeba wziąć na pewno pod uwagę kwestię zgłaszania tych przestępstw, bo przypuszczam, że ta statystyka może w większym stopniu niż gdzie indziej nie odzwierciedlać do końca realnej skali przestępczości. A zresztą jak to wygląda w praktyce, zobaczymy właśnie w dzisiejszej opowieści. Znacznie poniżej średniej krajowej znajduje się oczywiście liczba przestępstw o charakterze gospodarczym, ale ja szczerze mówiąc dziwię się, że w ogóle jakieś tutaj są. Wykrywalność przestępstw o charakterze kryminalnym jest trochę mniejsza niż w Polsce ogółem, ale już przeciwko mieniu jest zdecydowanie mniejsza, bo to jest tylko 38% wykrywalności, a średnia krajowa, która też nie urywa niczego, to jest 52%. Także jak Wam coś ukradną w gminie Świątki, no to nie liczcie za bardzo na to, że to odzyskacie. A tak z nieco lżejszych przewinień, w ostatnich miesiącach była afera z wyprowadzaniem psów na terenie boiska w Świątkach. Wystosowano nawet w tej sprawie bardzo poważny apel do mieszkańców. Wójt gminy Świątki wraz z przewodniczącym UKS Świątki zwracają się do wszystkich mieszkańców o zgłaszanie wszelkich aktów wandalizmu, do których dochodzi na terenie boiska gminnego, do Komendy Miejskiej Policji w Dobrym Mieście. Prosimy również mieszkańców o zaprzestanie wyprowadzania swoich psów na teren boiska, ponieważ pozostawione zanieczyszczenia uniemożliwiają dzieciom korzystanie z tego obiektu. Także lokalna dyscyplina sportu to futbol w psich kupach. Gmina Świątki ma też swoje własne hasło promocyjne. Teraz już wiedząc o tej gminie, to i owo, ja tak się zastanawiam właściwie, czy ktoś, kto zaproponował takie hasło, miał za duże poczucie humoru, czy za małe, bo ono brzmi, uwaga, Świątki, gmina, w której warto żyć. No i w świetle sprawy, o której za chwilę będę mówić, to hasło brzmi jeszcze bardziej szyderczo. Myślę, że te statystyki, które przytoczyłam, są dobrym wprowadzeniem do historii, którą dzisiaj Wam opowiem, bo to właśnie takiego mniej więcej środowiska było trzeba, żeby wydarzyło się to, co się wydarzyło. Zacznijmy od głównego bohatera tej historii, czyli Józefa Ciechanowicza, pseudonim Ciechanek. Wbrew pozorom w większości medialnych przekazów mówiło się stosunkowo niewiele o nim samym. Raczej tak ogólnie, że to był jakiś recydywista, zwyrol, który większość życia spędził w więzieniu, ale właściwie niewiele ponadto. I nie znalazł się nikt, chociażby z rodziny, kto by go chciał bronić, no co jest dość znamienne. I właśnie dlatego chciałam dzisiaj mimo wszystko powiedzieć trochę więcej o tym, jak wyglądało jego życie. Józef Ciechanowicz urodził się na Wileńszczyźnie w miejscowości Kondraciszki w 1945 roku. Dziś to są już tereny Białorusi. Ciechanowicze byli więc jednymi z tych repatriantów z Kresów, którzy po wojnie osiedlili się na Warmii. Józef miał 5 sióstr, pochodził z rodziny robotniczej, jego rodzice się rozwiedli. Przez pewien czas Józef był wychowywany przez samą matkę, która prawdopodobnie miała problem z alkoholem, później głównie przez dziadków. I podobno dziadek był właśnie jedną z takich niewielu, jeśli nie jedyną, osobą, którą Józef rzeczywiście szanował. To jego życie rodzinne nie jest zbyt dobrze znane. Pojawiają się informacje, że ojciec Józefa był aresztowany przez NKWD i Józef ponownie zobaczył go dopiero, gdy już był pełnoletni. I podobno ojciec też był leczony psychiatrycznie. W szkole Ciechanowicz już zaczął sprawiać pierwsze kłopoty. Powtarzał klasy, był nieposłuszny. W tym czasie zaczął już mieszkać w zakładzie wychowawczym, najpierw w Lidzbarku Warmińskim, później w Reszlu, gdzie trafił ze względu na trudną sytuację rodzinną. Poszedł do zawodówki budowlanej, a kiedy miał 18 lat, po raz pierwszy został skazany. Uczestniczył w wielu bójkach, od bardzo młodego wieku pił alkohol, był agresywny. Z drugiej strony podobno był człowiekiem całkiem inteligentnym, sporo czytał, co też dawało mu jakieś takie poczucie wyższości nad innymi. Nie uznawał przy tym autorytetów, był zawsze taki bardzo oziębły emocjonalnie. Przez psychiatrów jest opisywany jako osobowość dysocjacyjna z zaburzeniami antyspołecznymi. Przez krótki czas Józef pracował zawodowo, ale dość szybko trafił do więzienia. I tak naprawdę od 1963 roku do 2004 większość czasu spędził w zakładach karnych. Wyliczono, że to było łącznie około 30 lat. Wychodził na kilka tygodni, miesięcy, może pół roku. i wracał do więzienia za kolejne mniejsze i większe przestępstwa. Były to pobicia, groźby karalne, uszkodzenia ciała, przywłaszczenie mienia. Tutaj dotarłam do informacji, że ukradł m.in. pralkę wirnikową typu Frania oraz radiomagnetową typu Kasprzak. Poza tym napaść na urzędników państwowych, uprowadzenia i czyny nieżądane z osobami poniżej 15 roku życia. I co jest tutaj dla mnie szczególnie szokujące, za to ostatnie dostał rok więzienia, a za jakieś fałszerstwa i porachunki z wierzycielami 3,5 roku. Generalnie w swojej kryminalnej karierze te wyroki dostawał tak od roku do czterech mniej więcej. Ciechanowicz zwykle jest określany jako człowiek mikrej postury, ale wszyscy mówią, że był silny, zwinny i niebezpieczny, co zresztą te wszystkie wyroki chyba potwierdzają. Jak wychodził, czasami pracował dorywczo, ale częściej nic nie robił, tylko się upijał. I właśnie te krótkie okresy pomiędzy odsiadkami były dla mieszkańców Włodowa i okolic najgorszymi chwilami w życiu. Wszyscy się bali, schodzili mu z drogi, zamykali się w domach i czekali, aż Józef znowu popełni jakieś przestępstwo i wróci do więzienia. Choć oczywiście nikt nie chciał być jego kolejną ofiarą. A ofiarami Ciechanowicza mogły padać zupełnie przypadkowe osoby, na przykład ktoś, kogo zobaczył w autobusie i nie spodobała mu się jego twarz. Ale znęcał się też nad swoją rodziną, nad matką i siostrą, które mieszkały we wsi Mysłaki Małe, oddalonej 6 km od Włodowa. W 1983 roku tak zeznawała jego siostra. Ja sama się brata bałam. Jak był młodszy, to mnie wyganiał i spałam po krzakach wszędzie. Jak do szkoły chodziłam, to brat trochę mnie skrzywdził. Uciekłam, mama zostawała. Kiedyś też siedział 8 lat za mnie. Brat jak się napił, to zaczął śpiewać. Jak wtedy z domu uciekałam, to był agresywny. Mamusia mówiła, to ty uciekaj, jak coś zrobi, to mi zrobi. W wypowiedziach mieszkańców Włodowa pada wprost, że on matkę i siostrę gwałcił. I tak trochę można by tę przytoczoną wypowiedź interpretować. Natomiast ja nigdzie nie znalazłam tego tak wprost potwierdzonego. Tak czy inaczej, no wyłania się z tego taki człowiek zdemoralizowany, który naprawdę dopiero jak trafia do więzienia, to się czuje w domu. Choć w więzieniu też sprawiał kłopoty. Był agresywny w stosunku do strażników, współwięźniów, miał problemy z innymi więźniami, ciągle nakładano na niego jakieś kary dyscyplinarne. I chyba nie ulega wątpliwości, że to naprawdę był głęboko zaburzony człowiek, dla którego kara więzienia nie była żadną karą. Inna sprawa oczywiście, że w ogromnym stopniu musiało go ukształtować pochodzenie, rodzina, a opieka państwa, która przecież we wczesnym stadium dorastania już go objęła, tak naprawdę tylko pomogła wychować go na przestępcę. I myślę, że Józef Ciechanowicz jest właśnie przykładem takiego przestępcy stworzonego przez społeczeństwo, przez kolejne instytucje społeczne, które go kształtowały. I w jakimś sensie jest też ofiarą tego systemu. Józef znalazł się na wolności jesienią 2004 roku i zamieszkał w Brzydowie, kilka kilometrów od Włodowa, u swojej konkubiny, z którą pozostawał w, powiedzmy, związku od 1998 roku. Miał już wtedy prawie 60 lat, ale wciąż pozostawał sprawny fizycznie i silny. Przez cały ten czas znęcał się nad kobietą, która ukrywała ten fakt przed swoją rodziną, ale w maju pobił ją już tak dotkliwie, że wylądowała w szpitalu. W tym czasie też mieszkańcy Brzydowa mieli już Ciechanowicza serdecznie dosyć i tamtejsi mężczyźni skrzyknęli się i albo go nastraszyli, albo pobili. W każdym razie Ciechanowicz zaczął tę wieś omijać. Za to zainteresował się Włodowem, gdzie po wyjściu ze szpitala zatrzymała się u córki, ta jego konkubina, czy też już w tym momencie była konkubina. Ciechanowicz nic innego do roboty nie miał. Widywano go głównie w trzech sytuacjach. Jak szedł do sklepu po alkohol, jak kupował alkohol, albo częściej wyłudzał go od kogoś, no i jak potem go pił przed sklepem. No i jeszcze czasami jak spał pijany gdzieś tam w rowie. A przy tym zawsze był uzbrojony. I tak o tym mówiła jedna z mieszkanek wioski. Mężczyźni rozmawiali na jego temat. Jeżeli idzie do wioski i jest w garniturze, to znaczy, że ma krótki nóż. A jeżeli ma na plecach torbę, to ma długi nóż. Zaczynały się wakacje. Lato, ciepło, wokół jeziora, lasy. Ale dla mieszkańców Włodowa nie był to raczej czas na odpoczynek na plaży. Szczególnie, że to akurat nie jest taka jakaś miejscówka wakacyjna. Lato na wsi to przede wszystkim czas pracy w polu, w gospodarstwie, w lesie. Józefowi Ciechanowiczowi chyba zamarzyły się wakacje w kryminale. Wprawdzie policja w dobrym mieście wszczęła już dochodzenie w sprawie tego pobicia, ale Józef wciąż pozostawał na wolności, no i nie wiem, chyba uznał, że musi jakoś się bardziej postarać, żeby go aresztowali wreszcie. I już tak całkiem usilnie zaczął się o to starać w środę, 29 czerwca. I w taki sposób relacjonował to jeden z mieszkańców. Dwa dni przed śmiercią, w środę, Józef C. popił w sklepie. Zaczęło go nosić. A że we Włodowie wszystkie 50 chałup stoi przy jednej szutrówce, którą pod sklepem przecina lecący tranzytem przez wieś asfalt, wszyscy mieli się na baczności. Jedni drugim powtarzali: poszedł nad jezioro, uwaga, pod sklepem siedzi. Wczesnym popołudniem C zaczął mówić napotkanym pod sklepem ludziom, że ogarnęła go taka tęsknota za domem, że zabije Jagodę Rybak. Przez dom oczywiście rozumiał więzienie. Jagoda Rybak, która z tego co rozumiem oficjalnie ma na imię Jadwiga, ale wszyscy mówią na nią Jagoda, więc w źródłach można znaleźć oba te imiona, była córką konkubiny Ciechanowicza. I to właśnie ona, zabierając matkę do siebie, no przyczyniła się do tego, że stracił środki na utrzymanie, a przede wszystkim na alkohol, które do tej pory tej kobiecie po prostu zabierał. Jagoda Rybak to nie była taka osoba, którą można łatwo zastraszać, no i postanowiła wreszcie się temu Józefowi przeciwstawić, co go szczególnie denerwowało, no bo on nie przywykł do tego, a w ogóle już jego stosunek do kobiet był całkowicie przedmiotowy i w ogóle nie traktował ich jak równych sobie, tylko oczekiwał uległości i posłuszeństwa. O tym zastraszaniu i nachodzeniu Jagoda powiadomiła policję, o czym Józef oczywiście się dowiedział, co jeszcze bardziej go rozwścieczyło i zaczął nachodzić ją jeszcze bardziej intensywnie. Jadwiga w bardzo elegancki sposób opisuje tę sytuację, zanim Józef uderzył ją w głowę, ale mogę się założyć, że w rzeczywistości to w ogóle tak nie brzmiało, ale uwaga, cytuję. Grzecznie poprosiłam Ciechanowicza, żeby opuścił moją posesję, że nie jest mile widzianym gościem. Czyli jak się domyślam, w rzeczywistości ta wypowiedź brzmiała mniej więcej tak.
Józef, wypierdalaj stąd!
I teraz dalej cytuję. On podniesionym głosem powiedział, że przyszedł tylko na chwilę, że nie przyszedł do mnie, więc ja nie powinnam się wtrącać. Czyli realnie przypuszczam, że wypowiedź ta brzmiała tak.
Spierdalaj!
Na co Jagoda odpowiedziała, cytuję. Powiedziałam, że nie życzę sobie jego obecności. Czyli realnie brzmiało to prawdopodobnie.
Sam spierdalaj!
I tu dochodzi do tego wspomnianego już ataku butelką, po którym syn Jagody poszczuł Ciechanowicza psem. Jak przyjechała policja, to Józefa już oczywiście nie było. Policjanci poradzili więc Jadwidze, tylko żeby wniosła sprawę o pobicie. Następnego dnia, czyli w czwartek, Ciechanek zaatakował syna Jadwigi, tego, który stanął w jej obronie, zaczął mu grozić. No i wreszcie nadchodzi ten krytyczny dzień 1 lipca 2005 roku. Jest to piątek. Od samego rana Ciechanek lata po wsi z nożem, jak zeznają mieszkańcy. Grozi, komu popadnie, mieszkańcy starają się go unikać, chowają się w domach, zamykają drzwi na klucz. W całej wsi czuje się takie wzrastające napięcie. O godzinie 17 Jadwiga idzie z jakąś sprawą do swoich sąsiadów państwa Winków, Marleny i Tomasza, z którymi zresztą ona jest jakoś tam spokrewniona. Zresztą przypuszczam, że podobnie jak 3/4 wsi tam jest spokrewnionych ze sobą. Co wiemy o rodzinie Winków? Marlena jest sporo młodsza od Tomasza. Pobrali się stosunkowo niedawno, mają kilkuletnie dziecko. Właśnie remontują dom, bo Tomasz dzięki pracy w lesie ma trochę więcej pieniędzy i może zapewnić rodzinie trochę lepsze warunki życia. Pomaga też swojemu młodszemu rodzeństwu, bo ma kilku braci. Właściwie to ta sytuacja rodzinna Tomasza Winka jest dość podobna do tych warunków, w jakich dorastał Józef. Czyli wielodzietna rodzina, matka alkoholiczka, brak ojca. Czyli jak to na popegeerowskiej wsi. Ale Tomasz jakoś ten krąg próbuje przełamać, w przeciwieństwie do Józefa. Ciechanowicz jakoś przypołętał się na posesję Winków i jak zobaczył tam Jagodę, zaczął ją wyzywać. W związku z tym Tomasz Winek każe mu się wynosić, dochodzi do jakiejś szarpaniny i ta sytuacja powtarza się jeszcze kilka razy, ten Józef tam wraca, odchodzi, znowu wraca i wreszcie już ostatnim razem przychodzi uzbrojony w to, co niektórzy nazywają maczetą, a inni tasakiem do buraku. W każdym razie jest to jakiś taki wielki nóż z ostrzem, około 30 cm, zresztą zardzewiałym. No i tu się zaczyna taki, można powiedzieć, epicki pojedynek. Józef z tasakiem do buraków kontra Tomasz z kijem. Mężczyźni wybiegają na drogę. Tomasz próbuje jakoś tym kijem wytrącić Ciechanowiczowi tasak z rąk, ale mu się to nie udaje, przewraca się i wtedy Józef go atakuje. Tomaszowi udaje się jakoś osłonić przed nim i zostaje tylko ranny w ramię. Tę sytuację widzi jego sąsiad, który łapie jakąś sztachetę i tego Ciechanowicza przegania. On oczywiście uciekając, swoim zwyczajem grozi obu mężczyznom i ich rodzinom, tam trzy pokolenia naprzód i wstecz. Żona tego sąsiada, który przyszedł Tomaszowi z pomocą, dzwoni na posterunek policji w Dobrym Mieście, prosząc o interwencję, ale funkcjonariusz mówi, że radiowóz jest gdzie indziej, a skoro napastnik się oddalił, no to właściwie jest po sprawie. I łaskawie dodaje, że gdyby znowu zaatakował, to ona może jeszcze raz do nich zadzwonić, Dzięki. Marlena i Tomasz Winkowie jadą więc do oddalonego 20 km od Włodowa Dobrego Miasta, żeby osobiście złożyć skargę, zgłosić to zajście na komisariacie. Marlena Winek tak relacjonowała później w sądzie tę wizytę. Powiedzieliśmy dyżurnemu o zdarzeniu. Ten odpowiedział, że mamy czekać w kolejce, gdyż on nie ma kogo wysłać. Rozpłakałam się. Policjant powiedział, że mam nie krzyczeć, że policjantów jest tylko dwóch na tyle ludzi. On też jest zmęczony. Dodał, że są ważniejsze sprawy, bo może gdzieś mąż bije żonę, a my tu przyjeżdżamy z taką małą ranką, a on widział gorsze rzeczy. Pouczył, że mamy iść na pogotowie, wziąć kartę o udzielonej pomocy i wrócić. Policjant, który wreszcie ich łaskawie przyjął po zrobieniu tej obdukcji, nie spisał żadnego protokołu, nie udzielił im pomocy, powiedział, że jak chcą, to mogą pozwać Ciechanowicza z powództwa cywilnego, powiedział, że mają za dużo interwencji, jeśli sytuacja się powtórzy, to mogą zadzwonić, ale policja i tak w najbliższym czasie do Włodowa nie przyjedzie. I dodał, że są gorsze sprawy, a co tutaj cała wieś nie da rady jednemu mężczyźnie. Winkowie wracają do Włodowa. Nie są zbyt pokrzepieni, jak się łatwo domyślić. Mówią sąsiadom, którzy gromadzą się tam na ich podwórku i w okolicach, czego się dowiedzieli, mówią, że na pomoc policji nie ma co liczyć. Koło godziny 19 znowu drogą od strony Brzydowa zbliża się Ciechanowicz. W obejściu Winków i naokoło niego jest teraz mnóstwo ludzi. Wiadomo, że jest jakaś sensacja, wszyscy chcą wiedzieć, co się dzieje, poruszenie w całej wsi. Poza tym to już jest też taka godzina, że ludzie są po pracy, schodzą do domów, krowy są sprowadzane z pastwisk, też robi się już chłodniej. Ja ze swoich pobytów na wsi pamiętam właśnie, że w lato, tak między 18 a 20, 21, to była taka pora, kiedy ta wieś ożywała, zawsze było najgłośniej, najwięcej ludzi, jakichś takich towarzyskich spotkań. Zupełnie tym niezrażony Ciechanowicz znowu macha tym swoim tasakiem i tym razem grozi, że jak mu się dorośli będą przeciwstawiać, to poczęstuje kosą dzieci. Czy też, jak zapamiętał inny ze świadków, pozabija bachory. Ja bym się nie zdziwiła, gdyby to brzmiało jeszcze gorzej. Marlena i Tomasz mają 4-letniego synka, który bawi się właśnie na podwórku z dziećmi sąsiadów. No i w tym momencie te groźby Ciechanowicza rzeczywiście już przelewają chyba czarę goryczy. Obecni tam mężczyźni łapią, co tam mają pod ręką i ruszają w jego stronę. Ilu tych mężczyzn było, tego do dziś do końca nie wiadomo. Ciechanek ucieka przez pole. Mieszkańcy wsi go gonią. Tomasz Winek wsiada do swojego, a jakże, poloneza, z łomem i z dwoma kolegami uzbrojonymi w kij i młotek. W ogóle mam wrażenie, że gdyby nie ten polonez, to ta historia brzmiałaby, jakby to się działo gdzieś w XIX wieku. Chłopi Rejmonta po prostu. Ciechanowicza ściga jeszcze jedno auto, które ma mu odciąć inną drogę ucieczki, ale także ileś osób poruszających się po prostu piechotą. Ciechanek ukrywa się gdzieś w przydrożnych krzakach, ale zostaje dostrzeżony, ucieka dalej w pole, w stronę wąwozu i w końcu kilku mężczyzn go dogania. I tu też jest takie stwierdzenie, które mnie bardzo wzruszyło, że na początku Tomasz Winek rzucił w Ciechanka resorem, ale nie trafił. Ja sobie specjalnie sprawdziłam, jak wygląda resor, żeby się upewnić. I to naprawdę jest takie duże, ciężkie, nieporęczne żelastwo. I absolutnie mnie zachwyca to, że on leciał z tym ciężkim resorem przez jakieś pole. Tam się potykał pewnie na jakichś kretowiskach i tachał to przez to pole tylko po to, żeby rzucić tego Ciechanka i nie trafić. No ale jak resor zawiódł, to Tomasz wezwał posiłki w postaci swoich dwóch braci, pracujących na pobliskim polu, którzy akurat naprawiali drogę gruntową, więc mieli pod ręką szpadle. No i wspólnie z tymi braćmi dorwali Ciechanowicza w wąwozie. Ktoś podciął mu nogi szpadlem, Ciechanek się przewrócił. No i tu już się zaczęło metodyczne tłuczenie go po prostu tymi łopatami. Oficjalnie przyznało się do tego 4 mężczyzn, chociaż w rzeczywistości mogło być ich więcej. Ale tego się nie dowiemy już pewnie. Już na tym etapie nie można za bardzo mówić o jakiejkolwiek obronie ze strony Ciechanowicza. Nie mówiąc już o atakowaniu. Już jedyne, co on robił w tym momencie, to po prostu osłaniał się rękami. Świątki! Gmina, w której warto żyć! W którymś momencie przestali tego Józefa bić. Tak naprawdę nie wiadomo, czy on się jeszcze wtedy ruszał, czy oddychał. Mieszkańcy Włodowa twierdzą, że tak. Teoretycznie powinni wiedzieć najlepiej, bo przez kolejne 2 godziny do Brzózek, gdzie leżał ten Józef, maszerowały całe pielgrzymki mieszkańców. Każdy chciał zobaczyć tego skatowanego Ciechanka na własne oczy. Były też osoby, które nie załapawszy na ten główny akt, przyszły, żeby jeszcze mu potem dołożyć, jak tam leżał i prawdopodobnie już nie żył. I chyba ten moment jest dla mnie jakiś taki najbardziej upiorny w całej tej historii. Bo pokazuje, ile tam było w tych ludziach niechęci i nienawiści. I że tak naprawdę nie było nikogo, kto by się zlitował i powiedział, że starczy. Koło godziny 21 wreszcie zjawiła się policja, którą wezwały kobiety z wioski, informując, że Józef leży w krzakach i się nie rusza i możliwe, że potrzebuje pomocy. Na miejsce przyjechało wkrótce też pogotowie ratunkowe, no i obecny tam lekarz stwierdził zgon Ciechanowicza. Co do obrażeń, to powiem tylko, że ich lista liczy sobie 16 podpunktów i od samego czytania może się człowiekowi zrobić niedobrze. Nie będę ich tu przetaczać, bo nie chcę tym epatować. Możecie znaleźć ich opis w źródłach, do których Wam podam linki. Ale powiem szczerze, jak to czytam, to wiem na pewno, że to nie jest to, co sobie wyobrażamy pod pojęciem obrony koniecznej. Bo to nie było tak, że ktoś go podciął i on nieszczęśliwie upadł i się uderzył w głowę, albo w czasie bijatyki jakiś niefortunny cios. Nie. To po prostu było metodyczne tłuczenie łopatą po głowie. No i też po innych częściach ciała. Czy chcieli zabić, czy nie chcieli? Oczywiście tego nie można stwierdzić, bo trzeba by być w głowie tych ludzi w tamtym momencie. Ja przypuszczam natomiast, że na tym etapie to już był czysty instynkt, psychoza tłumu i przez tych kilka minut nikt się nie zastanawiał nad konsekwencjami. Po prostu oni się już w pewnym momencie zaczęli zachowywać jak dzikie zwierzęta, które dorwały ofiarę. Pierwszych podejrzanych zatrzymano jeszcze tej samej nocy i no trochę przykro pomyśleć, że ci ludzie, którzy jeszcze przed chwilą byli terroryzowani przez tego Ciechanowicza, teraz znajdują się w areszcie, otoczeni właściwie samymi takimi typami jak on. Policja, która nie popisała się z interwencją, nie popisała się też przy zabezpieczeniu miejsca zbrodni. Jak już przyjechali, to tamte pielgrzymki do ciała Ciechanowicza oczywiście zadeptały większość śladów, ale policjanci też nie mieli żadnego sprzętu, żeby ten teren zabezpieczyć. Oni nawet latarek ze sobą nie mieli, tylko sobie świecili telefonami. Dopiero później wezwano odpowiednią ekipę, odpowiednio wyposażoną, ale to już było za późno. Więc żadnych śladów krwi czy DNA tam nie znaleziono, przez co ustalenie tożsamości sprawców na podstawie takich śladów biologicznych no było po prostu niemożliwe. Od pierwszych chwil nastawienie lokalnej społeczności do policji było jak najgorsze. I trudno się dziwić. Policjanci bali się, że tam może dojść do jakichś zamieszek w trakcie zatrzymań, bo ludzie bardzo wrogo reagowali. Po pierwsze dlatego, że wtedy, kiedy mieszkańcy zwrócili się do nich o pomoc, nie otrzymali jej. A po drugie, Włodowo stanęło murem za tymi, którzy dokonali samosądu na Ciechanowiczu. I mieszkańcy uważali, że te osoby absolutnie nie zasłużyły na areszt, ani w ogóle na to, żeby były sądzone. I to bardzo utrudniało śledztwo. Bo chociaż wszyscy wiedzieli, co się stało, to jak policja szukała świadków, nagle nikt nic nie wie. Wszyscy mają jakieś dziwne za nich pamięci i wiecie jak to jest.
Panie, ja to nic nie wiem, w chałupie siedziałem, nic nie słyszałem, ludzie coś tam gadały, ale ja tam nie wiem kto, ani co, ani gdzie.
Ci mieszkańcy, którzy zeznawali, robili to tak, żeby przedstawić napastników w możliwie najlepszym świetle. Jak już ktoś widział, że go bili, to widział tylko, że go bili po nogach. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że jak Winkowie skończyli, to Ciechanowicz jeszcze żył i to jeszcze przez dłuższy czas żył. Pojawiło się też takie stwierdzenie w którymś momencie, że jak już Winkowie stamtąd odeszli, to ktoś przyszedł i go dobił, ale trzeba powiedzieć, że to się w ogóle nie pokrywa z ustaleniami z sekcji zwłok, bo tam stwierdzono jasno, że Józef musiał umrzeć w ciągu maksymalnie kilkudziesięciu sekund od zadania tych ran w głowę. Także prawdopodobnie no to była jedynie próba chronienia tych oskarżonych. Ale to nie wszystko, bo mieszkańcy Włodowa podejmowali również inne działania, by im pomóc. Mieszkańcy Włodowa i Brzydowa i jeszcze tam kilku okolicznych wsi zorganizowali zbiórkę pieniędzy na adwokatów dla aresztowanych i rzeczywiście zebrano tam jakieś konkretne sumy, bo do obrony oskarżonych zatrudniono naprawdę wziętych olsztyńskich prawników. I no w ogóle nagle ta mała wioska, o której nikt nie słyszał, stała się centrum wszechświata. Przed sklepem kamery, dziennikarze, mieszkańcy wioski mają swoje 5 minut, brylują, udzielają wywiadów. No po prostu zabawa jak na dożynkach, zaraz super sołtysa wybiorą. Jednogłośnie oczywiście wszyscy żałują braci Winków, psioczą na policję, no i wysyłają w świat opis tego demonicznego recydywisty Ciechanowicza. I to właśnie przez pryzmat tamtych narracji wszyscy zapamiętaliśmy tę sprawę. Brakuje w tym wszystkim trochę refleksji nad straszną przecież tragiczną śmiercią człowieka, który tu się wychowywał, którego znali całe życie. Ostatecznie zarzuty usłyszało 6 mieszkańców Włodowa, z czego 3, czyli właśnie bracia Winkowie, było oskarżonych o zabójstwo jedna osoba o pobicie przy użyciu niebezpiecznego przedmiotu i dwóch o bezczeszczenie zwłok. Dzięki staraniom ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w listopadzie 2005 roku prokuratura wycofała wniosek o tymczasowym areszcie, dzięki czemu po 4 miesiącach oni wyszli na wolność i mogli odpowiadać z wolnej stopy. No i z tego uwolnienia też trochę urządzono taki spektakl medialny i polityczny. Od 2006 roku trwała batalia w sądzie. Przy pierwszym rozpoznaniu sprawy, nie wiem czy pod presją polityków i opinii publicznej, czy dlaczego, braci sądzono tylko za pobicie z użyciem niebezpiecznego narzędzia i dostali wyroki 2 lat w zawieszeniu. No ale ten wyrok został ostatecznie uchylony przez sąd apelacyjny i w styczniu 2009 roku w kolejnym procesie bracia Winkowie zostali skazani na 4 lata więzienia, choć byli już wtedy sądzeni z artykułu 148, czyli za zabójstwo, gdzie najniższa przewidziana kara to jest 8 lat. Ale sąd zdecydował o zastosowaniu tutaj nadzwyczajnego złagodzenia kary, biorąc pod uwagę właśnie te rażące zaniedbania policji i fakt, że państwo nie wywiązało się w tej sytuacji ze swoich funkcji. W uzasadnieniu wyroku sędzia zwrócił jednak uwagę również na to, że w momencie popełnienia czynu Ciechanowicz nie stanowił zagrożenia. Po pierwsze dlatego, że uciekał, a nie atakował. Po drugie oskarżeni mieli wystarczającą przewagę liczebną, żeby go rozbroić i obezwładnić. No a czyjś parszywy charakter nie może być usprawiedliwieniem dla zabójstwa. 3 pozostałe osoby dostały krótsze wyroki w zawieszeniu, ale bracia Winkowie trafili do zakładu karnego. Ale w grudniu 2009 roku decyzją prezydenta ówczesnego Lecha Kaczyńskiego bracia Winkowie zostali ułaskawieni i zwolnieni z odbycia reszty kary więzienia, jaka im jeszcze pozostała, no czyli odsiedzieli łącznie trochę ponad rok. To prawo łaski, które przysługuje prezydentowi, w ogóle nie wiem jak wy, ale ja mam trochę wrażenie, że jest takie anachroniczne. Kojarzy mi się z jakimś starożytnym Rzymem albo z czasami feudalnymi. Też prezydent nie korzysta często z tego przywileju. Też zależy, który prezydent. Ale zdecydowanie więcej jest zawsze tych, którym odmówiono tego prawa łaski, niż tych, którym zostało ono udzielone. No ale tutaj też politycy PiSu chętnie się w tej sprawie wypowiadali od początku. Opinia publiczna generalnie była po stronie mieszkańców Włodowa, więc no tak czysto wizerunkowo myślę, że dla polityków to była idealna sprawa, żeby z tego ułaskawienia skorzystać. Są sprawy, w których zagadką jest to, kto zabił, jak zabił, jaka była motywacja, gdzie jest ciało. Tu wszystko tak naprawdę wiadomo. I to wiadomo było praktycznie od początku. Nie ma właściwie żadnych tajemnic, ale najbardziej problematyczna jest ocena tego czynu. Oskarżeni nie mają żadnej wątpliwości, że to, co zrobili, było obroną, a nie atakiem. Atakującym był Józef Ciechanowicz. Oni byli ofiarami, które postanowiły bronić siebie i swoich bliskich i w wyniku tej obrony Józef Ciechanowicz poniósł śmierć. Czy można mówić o przekroczeniu granic obrony koniecznej? No sąd jednoznacznie stwierdził, że tu w ogóle nie zachodzi ten przypadek obrony koniecznej. Czy mogli w którymś momencie się zatrzymać, uznać, że już wystarczy? Mogli. I powinni. Natomiast no, mieszkańcy Włodowa twierdzili, że oni nie byli w stanie wtedy ocenić, w którym momencie Józef już był unieszkodliwiony na tyle, by nie wstać i kogoś nie zaatakować. Na przykład tego dziecka, którą przed chwilą groził. A można było przypuszczać, że jak tylko poczuje się na siłach, to wstanie i będzie próbował się zemścić na tych, którzy go pobili, skoro już wcześniej groził i atakował. Ale też trzeba wziąć pod uwagę, że te sytuacje poprzedzały lata strachu przed Ciechanowiczem. I pewnie w głowach tych ludzi on był o wiele groźniejszy niż był w rzeczywistości. No i w tym wszystkim jest jeszcze policja oczywiście, która nie przyjechała, nie interweniowała i która mówi, no co, z dziadkiem sobie nie poradzicie? Tym samym dając de facto przyzwolenie na ten samosąd. No, mniej pomocni już być nie mogli, ale zabawię się trochę w adwokata diabła. O tym, że polska policja jest niedofinansowana, wiadomo nie od dziś. Szczególnie te małe komisariaty w mniejszych miejscowościach. No chodzą legendy, ile tam im przysługuje benzyny na miesiąc, na ile to im starcza. Jednostka w dobrym mieście miała 1 samochód, a pod sobą 2 gminy i to takie, gdzie problemów nie brakuje. Na komisariacie było 2 policjantów. Ciągle dzwoniły telefony, przychodzili ludzie. Był piątek wieczór, wakacje. Komendant Dobrego Miasta już wcześniej zgłaszał, że potrzebują więcej etatów, więcej patroli zmotoryzowanych. Szczególnie właśnie latem, kiedy tych interwencji jest o wiele więcej. Jednak jego prośba nie została rozpatrzona. Zatem można sobie wyobrazić, że ci policjanci też byli swoją pracą sfrustrowani, przemęczeni, przeładowani obowiązkami. I co za tym idzie, no zobojętniali. Uznali te zgłoszenia pewnie za jakieś kolejne pijackie wiejskie awantury, których w tamtej okolicy nie brakuje. Tutaj te zaniedbania tak naprawdę zaczynały się znacznie głębiej. nie na tych konkretnych policjantach, którzy mieli pecha się wtedy znaleźć na służbie i ostatecznie ponieśli konsekwencje tego, co się wydarzyło. Chociaż tak na dobrą sprawę, no niewiele mogli zrobić i przypuszczam, że to by wyglądało tak samo niezależnie od tego, kto by wtedy pełnił służbę. I tak sobie myślę, że w każdym miejscu pracy są takie procesy, które inaczej wyglądają na papierze, inaczej wyglądają w teorii, a inaczej w praktyce. Bo w praktyce nie ma czasu, nie ma wystarczająco dużo ludzi, środków, sprzętu, żeby wszystko zrobić tak, jak oficjalnie się powinno. A szefostwo wymaga, żeby było zrobione, choć nie zapewnia do tego odpowiednich narzędzi, żeby to było zrobione dobrze. No więc panuje zasada done is better than perfect. Robi się tyle, ile się da i tak, jak się da. Jestem przekonana, że znacie takie sytuacje z własnych doświadczeń w różnych miejscach pracy. Ja znam. I przerażająca jest myśl, że w tak ważnej instytucji jak policja to też tak wygląda. I wydaje mi się, że ci dwaj policjanci z dobrego miasta stali się trochę kozłami ofiarnymi w tej sytuacji. Zostali skazani za niedopełnienie obowiązków, otrzymali wyroki w zawieszeniu, no i musieli odejść ze służby. Mieszkańcy Włodowa już uważali oczywiście, że to była dla nich za mała kara, ale no ja tutaj akurat nie uważam, że powinni być surowi ukarani, bo oni byli po prostu częścią pewnego systemu, który funkcjonował w chory sposób. I tak naprawdę na karę zasługują ci, którzy pozwalali, by to w ten sposób wyglądało prawdopodobnie już od wielu lat. No ale przypuszczam, że to tylko w idealnym świecie oni by rzeczywiście mogli ponieść karę, bo w naszym nieidealnym poświęcono po prostu pionki. Ja pamiętam rozmowy z tamtych czasów i to, że opinia publiczna naprawdę była zdecydowanie po stronie mieszkańców Włodowa, chociaż my zwykle tak się nie jesteśmy skłonni solidaryzować ze sprawcami brutalnych morderstw. Ale no tutaj ludzie uważali, że w tej sytuacji oni się zachowali w jedyny słuszny sposób, że powinni być uniewinnieni. Wszyscy ci, którzy byli innego zdania, no nie mieli łatwego życia, bo byli mocno atakowani. Oczywiście wszyscy przytaczali to nasze sakramentalne polskie. My chyba w ogóle lubimy takie historie trochę westernowe, skoro państwo nie zapewnia obywatelom ochrony, to obywatele mogą wziąć sprawiedliwość we własne ręce. Trochę jesteśmy wychowani w takim duchu.
No sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie.
Odbiór tej sprawy trochę mi się skojarzył z historią, którą niedawno widziałam na Netflixie w serialu dokumentalnym Osądzeni przez media, z historią Bernarda Goetza, który w 1984 roku, zaczepiany przez kilku czarnoskórych chłopaków w metrze, po prostu wyciągnął pistolet i ich zastrzelił. Zresztą w dużym stopniu to właśnie ta historia była inspiracją do filmu Joker z Joaquinem Phoenixem, który polecam, jeśli jeszcze nie widzieliście. Ale wracając do Bernarda Goetza, tam też doszło do sytuacji, w której wielu Nowojorczyków stanęło po stronie zabójcy. Mówiąc, że jeśli władze nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa w metrze, jeśli spokojni ludzie w drodze do pracy są ciągle narażeni na ataki różnych drobnych przestępców, no to mają się prawo bronić. Choć generalnie postrzelenie czterech nieuzbrojonych osób, w tym ze skutkiem śmiertelnym, za to, że próbują dokonać drobnej kradzieży, może się wydawać przesadą, no to tutaj jednak Amerykanie poczuli solidarność z tym człowiekiem, który to zrobił, a był to taki blady, chudy, neurotyczny dziwak, który nagle wyrósł na jakiegoś nowojorskiego mściciela. I chyba trochę podobne mechanizmy zadziałały właśnie w przypadku linczu we Włodowie. Nagle każdy, kto został kiedykolwiek ograbiony, pobity, potrącony przez pijanego kierowcę, kto padł ofiarą prześladowań i nie otrzymał żadnej pomocy od policji i od państwa, poczuł się niejako pomszczony. Może też wtedy o tym myślał, ale nie starczyło mu odwagi. Może nawet sobie to czasami wyobrażał, bo jest w tym coś takiego satysfakcjonującego, takiego pierwotnego, czarno-białe, zbrodnia i kara. I w takim intuicyjnym, moralnym sensie tutaj została wymierzona taka ludowa sprawiedliwość. Bez miliona przepisów, procedur, których przeciętny człowiek nie rozumie, a w momencie, gdy sprawa trafia do sądu, już nic od nas nie zależy i wszystko staje się taką jakąś szermierką na paragrafy i abstrakcyjną zupełnie rozgrywką pomiędzy prawnikami. Gdyby spojrzeć na to tak na chłodno, to trzeba wspomnieć, że przecież mieszkańcom Brzydowa, jak wcześniej mówiłam, jakoś udało się tego Józefa spacyfikować, nastraszyć, nie zabijając go przy tym. Podobnie zresztą było tam, gdzie mieszkała rodzina Ciechanowicza, czyli w tych Mysłakach Małych, gdzie, jak zeznała jego siostra, też w którymś momencie sąsiedzi w końcu kazali mu się wynosić, wsadzili go siłą do autobusu. i później też już się bał przyjeżdżać. Więc no dało się go nastraszyć i tam, gdzie miał do czynienia z jakąś większą grupą przeciwników, on rzeczywiście ustępował. Więc kilku silnych mężczyzn mogło go spokojnie rozbroić, związać i gdzieś zamknąć w piwnicy do czasu przyjazdu policji. No ale mieszkańcy Włodowa już w tamtym momencie działali pod wpływem ogromnego stresu niewątpliwie. W takiej sytuacji zagrożenia, ale też mam wrażenie, że tak się wzajemnie nakręcali, podgrzewali tę sytuację, aż wytworzyła się taka psychoza i sytuacja po prostu doszła do momentu, w którym wszyscy uznali, że to jest jedyny sposób, żeby ochronić siebie i swoich najbliższych. Do czego oczywiście by nie doszło, gdyby mieli poczucie, że chronią ich jakieś instytucje państwowe. I jest mi naprawdę szkoda tych ludzi, bo oni znaleźli się w sytuacji, w której nikt z nas nie chciałby się znaleźć i z której tak naprawdę nie ma dobrego wyjścia. Ale z drugiej strony, czy chcielibyśmy żyć w państwie, w którym można dokonywać samosądów? Trzeba sobie też uświadomić, jak bardzo brutalne było to zabójstwo, ile w nim było wściekłości, no bo to niewątpliwie było znacznie więcej niż samoobrona. Ta kara kilku lat więzienia dla sprawców wydaje mi się mimo wszystko słuszna, chociaż wiem, że te wyroki, nawet złagodzone, były dla nich i ich rodzin wielkim nieszczęściem i że każdy dzień w takim areszcie czy więzieniu musi być straszny. Ale z drugiej strony nie mogłabym też z czystym sumieniem powiedzieć, że oni powinni zostać od razu uniewinnieni i nie ponieść żadnej odpowiedzialności za swój czyn. No bo państwo dawałoby wtedy taki sygnał, że to jest dopuszczalne i wydaje mi się, że w wymiarze społecznym to i wydaje mi się, że w takim wymiarze społecznym to byłoby bardzo szkodliwe. Nie zazdroszczę sędziom, którzy musieli orzekać w tej sprawie, bo jej ocena jest bardzo trudna i nie ma tu prostych rozwiązań. Nie ma jednej osoby, której można przypisać winę za wszystko. Każda strona ma jakieś swoje racje i coś na swoją obronę, ale też każda strona ma coś za uszami. I jest to sytuacja, która narastała od dawna i zabrakło też takich rozwiązań systemowych, które mogły jej jakoś zapobiec. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że uporządkowaliście sobie trochę informacji o tej sprawie i mieliście okazję spojrzeć na nią może trochę z innej strony, może trochę bardziej na chłodno. Dla mnie to, co jest w niej najciekawsze, to po pierwsze ten mroczny pierwiastek ludzkiej natury, który może zostać uwolniony w pewnych sytuacjach i zwykły człowiek może stać się mordercą. Druga rzecz to kwestia winy, bo mam wrażenie, że w tej sprawie ponosi jej część właściwie każdy, kto tam się przewija. A zarazem nikt tak całkowicie jej nie ponosi. I gdyby chociaż jedna z tych stron w którymś momencie postąpiła inaczej, tej tragedii pewnie by nie było. Zachęcam Was do podzielenia się swoimi refleksjami na temat tej sprawy w komentarzach. Komentować możecie na Facebooku i YouTubie. Jeśli wiecie coś, o czym nie powiedziałam, a co wydaje Wam się ważne, to też dajcie znać. Na mojej stronie znajdziecie linki do źródeł, z których korzystałam. Jeśli chcecie pogłębić temat, to możecie też sobie obejrzeć film Lynch, który opowiada właśnie o tym samosądzie. Chociaż nie jest to jakiś najlepszy film na świecie, no ale da się go obejrzeć. Trzymajcie się zatem, no i do usłyszenia w kolejnym odcinku Zbrodni Prowincjonalnych.